xin kính chào quý vị.
Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Damia. Mamy dzisiaj sobotę, 2 maja po dzienniku. Słyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Katarzyny Zawickiej i Stefana Rygiera. Potem magazyn Europa widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs. Usłyszymy też wywiad Marka Pędziwola z Petrem Pithardem. Przepraszam, nie usłyszymy go, sygnalizujemy, usłyszymy go później. Na zakończenie naszej audycji Piotr Kamiński przedstawi paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Jeszcze pierwszomajowe zadymy w Niemczech, które trwają ciągle. Epidemia grypy A stabilizuje się nieco, choć na świecie notowane są nowe przypadki zachorowań. Somalijscy piraci poczynają sobie coraz śmielej, tym bardziej, że po schwytaniu siły NATO wypuszczają ich wolno. Oto pełne wydanie naszego dziennika. Do późnych godzin wieczornych trwały na ulicach Berlina zamieszki między pierwszomajowymi manifestantami ze skrajnej lewicy a policją. Pochód 5000 lewaków w dzielnicy Kreuzberg zakończył się ogólną bitwą między demonstrantami a policją, która dokonała ponad 300 aresztowań. Podobne bitwy rozegrały się i w innych miejscach Niemiec. Najostrzejsze miały miejsce w Moguncji, Dortmundzie i w Ulmie. We Francji ulicami miast i miasteczek przeszło w pierwszomajowych pochodach kilkaset tysięcy osób, ale mobilizacja była mniejsza niż podczas ostatniej ogólnokrajowej manifestacji 19 marca. Poza Niemcami gwałtowny przebieg miały piątkowe manifestacje w Turcji, Grecji i Kolumbii. W tej ostatniej w stolicy kraju doszło do ranienia 5 osób i aresztowania ponad setki. Tu Paryż RFI. Światowa Organizacja Zdrowia podała na swojej stronie internetowej ostatnie dane dotyczące wypadków zachorowań na grypę A. Na całym świecie zanotowano do soboty popołudnia 615 przypadków zachorowań w 17 krajach całego świata. Jest 17 ofiar śmiertelnych wirusa AH1N1. 4 amerykańskie kompanie lotnicze Delta Airlines, US Airways, Continental i United Airlines ograniczyły liczbę połączeń z Meksykiem. Mecze piłkarskie, które miały rozgrywać drużyny meksykańskie o Copa Libertadores, zostały przesunięte co najmniej o tydzień. W Stanach Zjednoczonych, kraju znajdującym się na drugim miejscu, zaraz po Meksyku, państw dotkniętych wirusem, również stwierdzono, że epidemia będzie mieć łagodniejszy przebieg niż wydawało się jeszcze kilka dni temu. Tymczasem jednak rozprzestrzenia się ona na inne kraje i kontynenty. Dotarła już do Azji. 1 chory w Hongkongu i 1 w Korei Południowej. W piątek Chiny wstrzymały loty do Meksyku po stwierdzeniu wirusa u Meksykanina przybyłego do Hongkongu. Policjanci w maskach pilnują hotelu, w którym zatrzymał się ten nieszczęśnik. 200 gości hotelowych i 100 członków personelu jest chwilowo uwięzionych w budynku. Trzej towarzysze podróży 25-letniego Meksykanina poddani są kwarantannie. Hongkong przeżył już poważną epidemię ptasiej grypy oraz SARS. W Indiach 2 osoby z objawami przypominającymi objawy świńskiej grypy zostały umieszczone w szpitalu w New Delhi. We Francji stwierdzono 2 przypadki grypy A. Prawdopodobnie trzeci pozostający pod obserwacją pacjent jest również zaatakowany przez tego wirusa. Cała trójka niedawno przebywała w Meksyku. W Polsce wszystkie 3 podejrzane przypadki okazały się niegroźne. W ramach prewencji wszyscy podróżni przybywający z Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Kanady poddawani są wnikliwej obserwacji. W Niemczech poinformowano o kolejnym, 2 już przypadku zachorowania osoby, która zaraziła się od innego człowieka tu w Europie, wcale nie będąc w Meksyku. Przypadek ten stwierdzono w Hamburgu. Kolejnym krajem, w którym stwierdzono obecność wirusa A, są Włochy. 3 przypadek zachorowania na tę chorobę zanotowano w Izraelu. A oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Rosja wysłała swych pograniczników na granicę Osetii Południowej i Gruzji. Nastąpiło to w wyniku porozumienia podpisanego na Kremlu przez prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i przywódcę Osetii Południowej Edwarda Kokojtiego. Przypomnijmy, że Osetia Południowa de jure należy do Gruzji, de facto jednak jej władze ogłosiły secesję, a Moskwa ją uznaje i traktuje Osetię Południową za swoje terytorium. Somalijscy piraci porywające statki na wodach Oceanu Indyjskiego mogą czuć się coraz bardziej bezkarni. W piątek patrolujący jego wody Francuzi z braku dowodów musieli wypuścić czatujących na zdobycz uzbrojonych piratów. A w sobotę to samo uczynić musiała jednostka portugalska patrolująca w ramach NATO. W tym przypadku sytuacja była nawet bardziej oczywista. Piraci tankowiec już zaatakowali, ale marynarze portugalskiego patrolowca musieli ich zwolnić na wyraźne żądanie władz somalijskich. Sami piraci informują w sposób najwyraźniej bezczelny, że udało się im uprowadzić ostatniej nocy jeden statek ukraiński i jeden pływający pod banderą brytyjską. Biuro Dalai Lamy zapowiedziało, że duchowy przywódca Tybetu przybędzie do Francji na początku czerwca w ramach swej podróży po Europie, podczas której odwiedzi także Islandię, Danię i Holandię. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża, a teraz przegląd prasy francuskiej przed mikrofonem Katarzyna Zawicka i Stefan Rykier.
Świńska grypa króluje w dzisiejszej prasie francuskiej, ale cóż tu jeszcze można więcej powiedzieć, a zwłaszcza skomentować. Grypa jest. Może mniej groźna niż się spodziewano, ale jest. Trzeba się przed nią bronić, ale przede wszystkim nie ma co wpadać w panikę. Oszczędzę więc Państwu grypy w prasie francuskiej, mimo że zajmuje w niej ona czołowe miejsce. 1 maja we Francji jak zawsze upłynął na pochodach. W tym roku uczestników pochodów było więcej niż w roku poprzednim, ale daleko mniej niż uczestników manifestacji, jakie miały miejsce 29 stycznia i 19 marca. Zgadzają się co do tego wszystkie dzienniki. Lewicowa Libération podkreśla, że hasła na transparentach były równie dramatyczne jak w czasie wspomnianych wyżej pochodów i nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Związki zawodowe będą musiały dokonać wyboru między skrzydłem radykalnym na wołującym do strajku generalnego, a łagodniejszym, zadowalającym się ogólnokrajową mobilizacją. A i rząd będzie musiał podjąć jakieś konkretne decyzje, bo nie ma wątpliwości, że komunikat UMP, w którym władze stwierdzają, że rozumieją zaniepokojenie obywateli, ani niczego nie załatwi, ani nawet nikogo nie uspokoi. Atmosfera jest napięta, nie poprawiają jej ostatnie przypadki wzięcia w zakład dyrekcji przez zdesperowanych pracowników w kilku zakładach pracy, które planują masowe zwolnienia, ani docierające do szarych obywateli informacje o milionowych zarobkach dyrektorów tychże upadających zakładów. Jeśli Nicolas Sarkozy nie podejmie konkretnych kroków, grożą mu kolejne manifestacje, nad którymi być może związki zawodowe już nie będą w stanie zapanować. Prawicowe Le Figaro, jakby w odpowiedzi na te prognozy, zamieszcza wywiad z francuskim ministrem pracy Brice Hortefeux, który zapewnia, że władze wcale nie znajdują się po drugiej stronie bariery, przeciwnie, stoją ramię w ramię z ofiarami kryzysu. Gaetan de Capel w artykule wstępnym zapewnia, że Nicolas Sarkozy niczego nie lekceważy. W końcu Francja była jednym z pierwszych państw, które opracowały plan odbudowy gospodarki oraz przedsięwzięła szereg kroków mających na celu pomoc dla najbiedniejszych. Rząd obiecał również, że w razie potrzeby podejmie następne decyzje. Związki zawodowe prywatnie przyznają, że nie spodziewały się aż tyle, czytamy w Le Figaro. Oficjalnie tkwią w swej polityce protestów i strajków, domagając się, żeby rząd zrobił jeszcze trochę więcej. Na kryzys, który dotknął cały świat, nie ma lekarstwa przynoszącego natychmiastową ulgę. Plany pomocy, plany wyjścia z kryzysu wprowadza się w życie we wszystkich objętych nim państwach. Jest jednak jasne, że na efekty trzeba jeszcze trochę poczekać, co najmniej kilka miesięcy. Manifestacje, nawet jeśli będzie się je urządzać regularnie co miesiąc, w niczym nie pomogą i niczego nie przyspieszą. W tym samym Le Figaro znajdujemy artykuł poświęcony Europie 27. Brukselski korespondent dziennika Pierre Avril stwierdza, że 5 lat po rozszerzeniu członkowie Unii nie mają się z czego cieszyć. Jednego dnia ustala się dopuszczalną liczbę imigrantów, drugiego jakieś kwestie dotyczące funkcjonowania poczty. Po 6 latach bezproduktywnych dyskusji wreszcie ustala się obniżenie VAT-u w restauracjach. Decyzja zapada chyba tylko dlatego, że wszyscy są zmęczeni i mają już dosyć. I to właściwie tyle. To nad takimi problemami pracuje Europa 27. Przyczyny tego tkwią w liczbie. Tam, gdzie jeszcze wczoraj obradowali przedstawiciele dwunastki, dzisiaj spotykają się delegacje 27, czyli w jednym spotkaniu na poziomie ministerialnym bierze udział około 100 osób. W Parlamencie Europejskim spontaniczne rozmowy zamieniły się w monologi 27 mówców występujących jeden po drugim. Blokady w dyskusjach często mają charakter polityczny. Pierre Avril przypomina słowa europejskiego komisarza do spraw rozszerzania Unii, Olli Rehna, który stwierdził, że przyjęcie nowych państw z Europy Wschodniej w 2004 roku było podyktowane w dużej części moralnym obowiązkiem ciążącym na Unii i miało doprowadzić do zjednoczenia Europy rozdartej zimną wojną. 8 państw dołączyło do wielkiej rodziny, są one jednak nadal obciążone swoją historią. Pozostając przez dziesięciolecia po drugiej stronie żelaznej kurtyny, zachowały mentalność pariasów, twierdzi Pierre Avril w Le Figaro, i mają poczucie, że stara Europa o niczym innym nie myśli, jak tylko o odsunięciu na margines nowych członków. Żądanie solidarności to parawan, za którym chowa się Warszawa, aby hamować negocjacje budżetowe lub podatkowe, które uważa za niekorzystne dla swoich interesów narodowych. Te nieporozumienia nigdy nie były bardziej jaskrawe niż w momencie definiowania unijnej polityki wobec Rosji. Często prowokowane przez Moskwę, Polska i Litwa grożą wysadzeniem w powietrze negocjacji z Rosją. Do tych wszystkich przeszkód dodać trzeba słabość europejskich instytucji. Traktat odrzucony w referendum w Irlandii, Holandii i Francji doprowadził do paraliżu politycznego w Unii, złagodzonego tylko porozumieniem w sprawie ocieplenia klimatu. Ratyfikacja traktatu lizbońskiego, chociaż nie załatwi wszystkich problemów, stała się koniecznością, żeby rozszerzenie Unii 5 lat po fakcie stało się sukcesem, kończy Pierre Avril, który niestety często powtarza rozpowszechnione we Francji slogany.
Nieszczęsne związki zawodowe zajęte organizowaniem pochodów pierwszomajowych nie zauważyły tego, co najważniejsze, ironizuje komentator ekonomiczny Le Monde, Frédéric Lemaître, tego mianowicie, że kryzys się skończył. Nie dla nas, rzecz jasna, szarych zjadaczy chleba. Przed nami jeszcze wszystko dla bankierów. Kryzys zakończył się tam, gdzie się zaczął. Na Manhattanie, przy Wall Street, gdzie pracują najlepsze umysły planety, gromadzi się już skrzynki szampanem. Na razie jeszcze nie strzelają korki. Lepiej być dyskretnym, by nie rozdrażniać robotników z Chryslera i General Motors. Szampansko je popłynie strumieniami dopiero w połowie stycznia, kiedy następuje rozdawanie premii. To jest właśnie ta dobra nowina. Będą premie, i to tłuste. Gdyż amerykańskie banki, ledwie wyciągnięte z topieli, zdążyły już w pierwszym kwartale nabić kasę. 6 największych, według obliczeń ekspertów, odłożyło już do skarbonki 36 miliardów dolarów na przyszłe gratyfikacje. Sam Goldman Sachs dla przykładu zabezpieczył 4,7 miliarda dolarów i jeśli pompa finansowa pracować będzie dalej na podobnych obrotach, w styczniu każdy pracownik banku będzie mógł dostać ekstra ponad 569 tysięcy dolarów, czyli z grubsza tyle, co w rekordowym roku 2007. Mało tego, podczas gdy banki inwestycyjne zwykły przekazywać swym małym wirtuozom finansjery średnio połowę swych zysków, Stanley Morgan zamierza im w tym roku oddać 68% torcika. Zaraz, powiecie, chwileczkę. Czyż te banki nie zawdzięczają przeżycia setkom miliardów dolarów przyznanych przez rząd, a więc z kieszeni amerykańskiego podatnika? Czy dopiero co, przed miesiącem, zebrani w Londynie przywódcy świata nie zalecali gruntownego przemyślenia systemu wynagrodzeń finansowych? No cóż, widać, to nie wystarczyło i finansjera ani myśli o jakiejś mea culpa. Jedyne, o czym marzy, to czym prędzej wrócić do starych, dobrych praktyk. Zresztą hydra podnosi też już głowę po drugiej stronie Atlantyku, ciągnie Frédéric Lemaître w Le Monde. W Paryżu do Komisji Nadzoru Giełdowego napływają znów wnioski banków o zatwierdzenie wysoce złożonych produktów finansowych, które jeszcze wczoraj nazywano toksycznymi. W Brukseli wyszedł ponownie z krzaków komisarz do spraw rynku wewnętrznego, Irlandczyk Charlie McCreevy, którego nie widziano od początku kryzysu. Ów patentowany ultraliberał rzucił propozycję, by rejestrować i nadzorować nie fundusze spekulacyjne jako takie, ale wyłącznie ich zarządców. Otóż różnica jest zasadnicza. Nic bowiem nie przeszkodzi takiemu administratorowi zarejestrowanemu w Europie w przerzucaniu funduszy do rajów podatkowych. Paryż i Berlin sprzeciwiły się tej idei, ale Komisja Europejska, wspierana jak przez przypadek Przez Londyn nie powiedziała jeszcze swego ostatniego słowa. Zaczął się w każdym razie wyścig na czas między finansistami, którzy ani myślą o rezygnacji ze swych przywilejów, a rządami poddanymi presji ich wyborców. Już wiadomo, że banki wygrały pierwszy etap. Zostały wybawione z opresji zastrzykami, ale uniknęły nacjonalizacji. Są też w trakcie wygrywania etapu drugiego, jeszcze bardziej kluczowego, w którym stawką są wynagrodzenia. G20 zadowoliło się strasznie groźnym stwierdzeniem, że regulacja i nadzór winny zniechęcać do podejmowania przesadnego ryzyka. W pierwszej chwili rządy, z wyjątkiem francuskiego, spokojnie wzięły się za podnoszenie podatków najbogatszym. Ale gdy tylko wiatr się odwróci, nie omieszka wziąć górę znany refren o wymogach konkurencyjności i zachętach podatkowych. Czy zauważyliście, kończy chytrym pytaniem dziennikarz Le Monde, jak rozradowaną minę ma ostatnio nasz listonosz trockista Olivier Besancenot? RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
37% Europejczyków uważa, że rozszerzenie w 2004 nie osłabiło Unii Europejskiej. 54% Francuzów jest odwrotnego zdania. Są to dane z najnowszego sondażu Eurobarometru, przeprowadzonego w końcu 2008 roku. Wynika z niego, że Francuzi znaleźli się w ogonie eurosceptyków. Tylko 48% z nich uważa przynależność Francji do Unii Europejskiej za fakt pozytywny. Plasuje to Francję na 19. miejscu wśród krajów członkowskich, pośród notorycznych eurosceptyków jak Finlandia, Grecja, Republika Czeska. A przecież ojczyzna założycieli wspólnoty europejskiej słynęła niegdyś z eurofilii. Politolog Pascal Perrineau przedstawił na łamach dziennika Le Figaro wykres, z którego wynika, że w końcu lat 80. aż 74% Francuzów uważało, że zjednoczona Europa jest dobra dla nich. Nie były to wcale lata wielkich wydarzeń, jak przyjęcie wspólnej waluty czy rozszerzenie, ale na czele Komisji Europejskiej stał przez kilka kadencji popularny we Francji polityk, socjalista Jacques Delors. Francja miała decydujący głos w europejskiej wspólnocie gospodarczej. Z wykresu wynika, że najniższy wskaźnik popularności Unia Europejska miała nie w 2005, kiedy francuscy wyborcy odrzucili projekt traktatu konstytucyjnego, lecz w 2003, tuż przed rozszerzeniem. Wtedy oceniało ją pozytywnie tylko 43% Francuzów. Ale w 2004, kiedy 10 nowych krajów wchodzi do Unii, jej popularność we Francji gwałtownie skacze w górę, co oznaczałoby, że rozszerzenie i historyczne zjednoczenie Europy oceniane było pozytywnie przez znaczną część społeczeństwa. Obecny spadek popularności, związany niewątpliwie z kryzysem gospodarczym, potwierdza, pisze na łamach dziennika Le Figaro Pascal Perrineau, że Europa jest dla Francuzów kozłem ofiarnym i czarnym ekranem, na który rzutują swe niepokoje. Tak jest od lat. Opinię tę potwierdza Daniel Ulas, przewodniczący Domu Europy w Lyonie, sercu jednego z największych francuskich regionów Rhône-Alpes. Mówi on, że sytuacja nie poprawiła się od czasu poprzednich wyborów europejskich.
Sytuacja jest taka sama, powtarzają się te same słowa. Niezrozumienie obywateli, brak zainteresowania Europą, dystans pogłębiony w tym roku przez kryzys finansowy i społeczny, przez delokalizację firm. Wszystko to jest pomieszane w głowach ludzi, którzy nie widzą, by Europa ich broniła.
Zdaniem przewodniczącego Domu Europy w Lyonie, media nie pełnią roli, która do nich należy.
Les médias ne remplissent pas cette vocation pédagogique.
Media mają misję pedagogiczną, której nie spełniają. Podczas kampanii wyborczej będą mówiły o wyborach w kontekście polemiki między partiami. W dodatku listy są narodowe, nie europejskie. Znów pogrążamy się w debacie francusko-francuskiej o tym, co dzieje się we Francji. Wszystko to jest mylące. My chcielibyśmy, aby media, a także stowarzyszenia, pełniły stale misję pedagogiczną. To jest na razie pobożne życzenie. Nawet szkoły nie pełnią tej roli, nauczyciele nie są do niej przygotowani. Nie chodzi o to, by uczyć ludzi szczegółów na temat Unii Europejskiej, ale niech przynajmniej wiedzą, czym się Unia zajmuje, czym się nie zajmuje i niech nie żądają od Europy kroków, do których nigdy nikt jej nie upoważnił.
Daniel Ulas od 8 lat stara się pełnić to, co nazywa misją. Francuska Federacja Domów Europy, do której należy dom w Lyonie, działa już od 50 lat. Ta proeuropejska sieć liczy 150 placówek w całej Europie i 35 we Francji. Jest to od początku inicjatywa wyłącznie obywatelska, podkreśla Daniel Ulas. Działalność Domów Europy nie jest finansowana bezpośrednio przez Unię Europejską, lecz przez francuskie władze terytorialne i Ministerstwo Spraw Europejskich. Na czym polega ta działalność? Daniel Ulas mówi o Domu Europy w Lyonie, ale na tych samych zasadach działają pozostałe placówki, włącznie z największym Domem Europy w Paryżu.
Première mission, informer le public et les citoyens.
Nasza misja polega po pierwsze na informowaniu publiczności. Mamy ośrodek dokumentacji otwarty przez cały rok. Każdy może tu przyjść i otrzymać bezpłatnie dokumentację albo szukać jej w internecie z naszą pomocą. Młodzi ludzie przychodzą do nas z prośbą, byśmy im pomogli zmontować projekt, aby uzyskać dotacje unijne. Ale staramy się także zbliżyć do obywateli. Mieliśmy na przykład stoisko na targach liońskich. Przed tym stoiskiem czasami przewija się i 6 tysięcy osób dziennie. Uczestniczymy też w innych imprezach, kiermaszach, salonach, spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, przez konsulaty. Z przyjemnością wychodzimy z Domu Europy na spotkanie z obywatelami, którzy nas nie znają.
Dom Europy organizuje także odczyty w swojej skromnej, przyznać trzeba, siedzibie i odpowiada na zamówienia w dziedzinie informacji na temat Europy, jakie otrzymuje od szkół i innych instytucji, włącznie z więzieniami. Daniel Ulas przyznaje, że te zamówienia nie są częste i potwierdza, że zainteresowanie Europą we Francji nie wzrosło od czasu ostatnich wyborów europejskich w 2004 roku. Ruch Europejski Francja, Le Mouvement Européen France, jest najstarszym proeuropejskim stowarzyszeniem we Francji, działającym na rzecz urzeczywistnienia projektu zjednoczenia Europy. Jego obecna przewodnicząca, Sylvie Goulard, kandyduje z ramienia centrowej partii MoDem do Parlamentu Europejskiego. Zostanie na pewno eurodeputowaną, gdyż jest na czele listy w okręgu wyborczym zachodniej Francji. Dominika Rutkowska, odpowiedzialna za kontakty z firmami w Ruchu Europejskim Francja, mówi o historii stowarzyszenia.
Mouvement Européen jest organizacją pozarządową i czerpiemy nasze fundusze między innymi z Unii Europejskiej, także mogę powiedzieć, że pracuję dla Unii Europejskiej, ale dla francuskiego prawa. Jesteśmy dofinansowani również przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i prywatnych sponsorów, ale Komisja Europejska jak i Parlament dofinansowują nasze poszczególne projekty.
Czy to jest duże stowarzyszenie? Ilu członków liczy Ruch Europejski?
Ruch Europejski we Francji zostało założone w 1949 roku, także jest to najstarsza proeuropejska organizacja na terenie Francji i liczy obecnie 3000 członków. Żeby przekazać Pani skalę mniej więcej na przykład wpływu takiej organizacji w Niemczech, ich sekcja liczy 30 tysięcy członków. Także jeszcze jest to daleko od naszych planów, ale staramy się za każdym razem promować ideę naszego stowarzyszenia, organizować przeróżne projekty, które mogłyby, prawda, przyciągnąć nowych członków, także powoli to się rozwija. Naszą główną zaletą jest to, że jesteśmy jedyną proeuropejską organizacją we Francji obecną na całym terenie, to znaczy poprzez nasze 45 sekcji lokalnych. 45 sekcji lokal, to jest praktycznie we wszystkich departamentach francuskich, co pozwala nam być blisko ludzi, czy to na przykład podczas marszy, czyli na rynku, podczas różnych imprez w miastach, na wsiach, żeby mówić o Europie, żeby tłumaczyć ludziom, czym jest Europa i żeby ich zainteresować naszą organizacją.
Sylvie Goulard jest przewodniczącą organizacji Ruch Europejski Francja i kandyduje w wyborach europejskich. Być może wybory rozpowszechnią znajomość, czy też wystąpi w innym imieniu.
Mamy taką nadzieję, dlatego że poprzedni przewodniczący Ruchu Europejskiego, tak jak na przykład Pierre Moscovici, czy Alain Lamassoure, czy Jean-Louis Bourlange, byli eurodeputowanymi. Także jakby nigdy to nie przeszkadzało, prawda? Nie jest to niezgodne z prawem, by przewodniczący Mouvement Européen był zaangażowany w politykę. Wręcz przeciwnie. Tak, sprawia to, że nasza organizacja może być w jakiś sposób rozpoznawalna dla szerszej publiczności. Wiążemy takie nadzieje z kandydaturą Sylwii Goulard.
Myślę o tej różnicy między Francją a Niemcami. Czym się tłumaczy tak duże zainteresowanie w Niemczech? Skąd taka różnica, prawda?
No, nie będę mówić na przykład o naszej polskiej, właściwie martwej sekcji w tym momencie ruchu europejskiego, ale wierzę naprawdę w to, że będzie mogła się ona rozwinąć. Przede wszystkim jest to związane z federalnym systemem Niemiec, to znaczy wszystko, co jest jakby zupełnie inny system aniżeli we Francji, czy też w Polsce, czy w Portugalii, czy w Hiszpanii. Tam bardzo silne są, prawda, landy i Niemcy są bardzo zaangażowani na poziomie regionalnym, landów, i w taki oto sposób angażują się i wiedzą, że robią na przykład coś dla swojej społeczności lokalnej. I to właśnie daje im siłę i na skalę krajową aż 30 tysięcy osób wchodzi w skład ruchu europejskiego Niemcy. Miejmy nadzieję, że osiągniemy chociaż na przykład połowę, dojdziemy do połowy tej liczby we Francji.
Inne proeuropejskie stowarzyszenia we Francji gościć będą w następnych magazynach. Wszystkie starają się przełamać opory i obojętność. Czasem czują się ubogimi krewnymi, których rola nie jest uznana, mówi Daniel Ulas, szef Domu Europy w Lyonie.
Chciałbym powiedzieć w formie konkluzji, że bez takich stowarzyszeń jak nasze, ale jest też wiele innych, które też pełnią rolę pośredników, nie może być mowy o bezpośrednich kontaktach obywateli z politykami. Są one niemożliwe. Politycy są zdyskredytowani w opinii publicznej, najczęściej niesłusznie, ale tak już jest i pośrednicy tacy jak my, stowarzyszenia, mamy w oczach obywateli tę zaletę, że jesteśmy neutralni na gruncie politycznym, że mamy projekt wyłącznie pedagogiczny. Wielka szkoda moim zdaniem, że we Francji rząd, a także władze miejskie nie szukają oparcia w stowarzyszeniach.
Mais aussi les villes ne s'appuient pas sur notre réseau.
Europa w prasie francuskiej.
Eurosceptycy są także wśród publicystów. Historyk Nicolas Baderez, znany z surowych ocen i ponurych wizji upadku Francji, twierdzi na łamach tygodnika Le Point, że Europa jest nieodzowna i bezsilna. W dobie gwałtownego kryzysu gospodarczego, sanitarnego i klimatycznego, przebudzenia rosyjskiego imperializmu, dominacji amerykańsko-chińskiego kondominium nad kapitalizmem światowym, terroryzmu i szerzenia broni masowej destrukcji, Europa debatuje na temat produkcji różowego wina, kwot połowowych, podziału dopłat między rolników a hodowców. Unia Europejska jest zakładnikiem bezsilnych instytucji, technokratów odciętych od rzeczywistości i jałowych sporów, skutkiem czego piorunująco rozwija się absencja, demagogia i ekstremizm. Tam, gdzie Europa jest naprawdę potrzebna, trudno się jej doszukać. Nie ma jej na arenie politycznej, ani nawet ekonomicznej, gdzie skoordynowana reakcja wobec kryzysu byłaby skuteczniejsza niż posunięcia na szczeblu narodowym. Brak też solidarności z nowymi demokracjami Europy Środkowej i Wschodniej, borykającymi się z kryzysem w dziedzinie wymiany walut. Debata na temat Europy powinna dotyczyć wyborów strategicznych, od których zależy jej zdolność do dorównania Stanom Zjednoczonym i Chinom w charakterze głównego aktora XXI wieku, konkluduje Nicolas Baverez, proponując wachlarz technicznych posunięć, których, jego zdaniem, Unia Europejska powinna dokonać, przede wszystkim w dziedzinie rozwoju gospodarczego, ale także w dziedzinie energetyki, polityki obrony i demografii. Lepiej też Unii na razie nie rozszerzać, a raczej pogłębiać jej budowę, twierdzi francuski historyk na łamach prawicowego tygodnika Le Point.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński. Paryskie teatry operowe przedstawiły swoje plany na najbliższy sezon, co jeśli sądzić z wiadomych zamiarów naszej dyrekcji, będziemy tu Państwu mogli przedstawić po raz ostatni. W przyszłym roku już nikt nie opowie o bogatym życiu operowym w stolicy Francji, bo nie będzie ani tej redakcji, ani tej witryny. Najważniejsze wydarzenie to oczywiście z dawna wyczekiwana zmiana dyrekcji w Operze Paryskiej. Opuszcza ją po kilku burzliwych sezonach Gérard Mortier, odchodząc jednak nie do Nowego Jorku, jak to zrazu sądzono, ale do Madrytu. Można sądzić, że zrobi tam to samo, co zrobił w Paryżu. Będzie się starał przybliżać starą operę współczesnej wrażliwości, przenosząc na madrycką scenę swoje ulubione spektakle. Te z czasów dyrekcji w Salzburgu, które następnie przeniósł do Paryża, i te stworzone specjalnie dla paryskiej sceny. Profil estetyczny tej dyrekcji był trudny do uchwycenia, skoro Mortier promował równocześnie obcesową demolkę w stylu niemieckiego teatru reżyserskiego i zero absolutne produkcji niejakiego Gilberta Deflo. Jedno tylko było jasne. Dyrektor nie mianował kierownika muzycznego teatru, by uniknąć konkurencji, odkąd orkiestra odmówiła nieoficjalnie przyjęcia na tym stanowisku zaprzyjaźnionego z nim drugorzędnego maestra. Na odchodnym za to Mortier podłożył świnie swemu następcy, ogłaszając nazwisko kolejnego po nim naturalnego dyrektora Opery Paryskiej, co słusznie odczytano jako gest biorący nową dyrekcję w nawias. Ostatnią nową produkcją Mortiera będzie w czerwcu Król Roger Szymanowskiego w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego z Mariuszem Kwietniem, Olgą Pasiecznik, Jadwigą Rappę i Wojtkiem Smiłkiem. Będzie to też symbolicznie ostatni spektakl tej kadencji, odegrany 2 lipca. Równie symbolicznie pierwsza produkcja nowego dyrektora, przybyłego z Toulouse, Nicolasa Joela, otworzy parę pana Mortierowych nawiasów. Będzie to rzadko grana opera Gounoda Mireille, więc powrót do burżuazyjnego repertuaru, który Mortier uważa za kolebkę faszyzmu. Co więcej, sezon zainauguruje owego 14 września Marc Minkowski, powracając tym samym na podium paryskiego teatru. Oby tylko nie skończyło się jak za Mortiera. To Minkowski bowiem zainaugurował 5 lat temu jego pierwszy sezon katastrofalnym czarodziejskim fletem, gdzie inscenizacyjne efekty zagłuszały muzykę. Spektakl poniósł zasłużoną klęskę, za co dyrektor zwalił odpowiedzialność na dyrygenta. Gwóźdź do trumny ich wzajemnych stosunków wbiła zaś pierwsza produkcja Warlikowskiego w operze Ifigenia na Taurydzie Gluka, gdzie reżysera wybrańca wybuczano, a triumf odniósł dyrygent. W rewanżu Minkowski został wykreślony ze wszystkich planów teatru i oskarżono o zdradę i spisek. Mireille Gounoda, wystawiona po raz pierwszy w Teatrze Lyrique w roku 1864, w 5 lat po Faustie, grywana bywa rzadko, głównie ze względu na nieco kulawe libretto. Ostatni raz widziano ten utwór w Paryżu 16 lat temu. Akcja rozgrywa się w Prowansji, a bohaterka, wędrując ku ukochanemu przez pustynię Croix, przypłaci ofiarę życiem. Mirella Freni w scenie na pustyni z czwartego aktu Mireille. Gounoda grała orkiestra i chór Capitolu z Toulouse, dyrygował Michel Plasson. W roli Mireille wystąpi we wrześniu albańska śpiewaczka Inva Mula. Minkowski powróci w grudniu, tym razem do Pałacu Garniera przy okazji kolejnego wznowienia jednej z najsławniejszych produkcji paryskich ostatnich lat, sfilmowanej dla potrzeb DVD Platei Rameau w reżyserii Laurent Tapelliego. W roli nimfy żaby, przekonanej, że Jowisz oszalał dla niej z miłości, wystąpią znów na zmianę Jean-Paul Fouché-Court i Paul Agnew. Przedtem jeszcze na Bastylii ujrzymy wznowienie Wojciecha Berga w reżyserii Christophe'a Martalera, później bardzo śmiesznego Cyrulika Sewilskiego, którego Colin Serrault przerobiła zgrabnie na coś w rodzaju Uprowadzenia z Seraju, i wreszcie nowość. Umarłe miasto Korngolda w pierwszej oryginalnej produkcji paryskiej. Reżyseruje Willy Decker, dyryguje Pinkas Steinberg. Potem będzie wznowienie Napoju miłosnego w reżyserii Laurent Tapelliego i w niezłej obsadzie. Rolando Villason i Anna Netrebko, ale już bez Mariusza Kwietnia, który tu kiedyś triumfował w roli sierżanta Belcore. Pytanie tylko, czy Villason zdąży do tego czasu odzyskać głos i siły po operacji guzka na strunie głosowej, którą zapowiedziano w tym tygodniu. Tenor anulował z tego powodu wszystkie występy aż do końca bieżącego roku, poczynając, jak sądzić należy, od koncertu Händlowskiego przewidzianego w Paryżu w najbliższy wtorek. Powraca też mistrzowska inscenizacja Cyganerii Jonathana Millera, którą poprowadzi Daniel Oren, a Muzettę zaśpiewa w niej Nathalie Dessay. Po niej wznowienie Salome Straussa w reżyserii Lwa Dodina z Camillą Nylund w roli tytułowej i kolejna nowa produkcja. Andrea Chenier Giordana, utwór bodaj nigdy dotąd nie wystawiony w Paryżu ze względu na swoją kontrrewolucyjną wymowę. Reżyseruje Giancarlo Del Monaco, dyryguje Daniel Oren, w małej roli hrabiny de Coigny wystąpi Stefania Toczyska, wspaniałą partię tytułową zaśpiewa zaś Marcelo Alvarez, który, jak wszyscy jej wykonawcy od lat, będzie się musiał zmierzyć ze wspomnieniem Beniamina Gili.
Contro tanta miseria la patria prole che fa. Con l'occhio vostro esprime umanamente più un guardo di pietà. Or Dio guardato a voi e come un angelo e dissi ecco la bellezza della vita. Ma poi alle vostre parole una bella calor ma colto in pieno petto.
Beniamino Gili w improwizacji Szeniera z pierwszego aktu opery Jordana. Jego pierwsze nagranie tej arii sprzed lat 87. Ciekawy gest dyrekcji Jurela stanowi nowa produkcja innej opery tenorowej, a mianowicie Wertera Massneta. Rzecz w tym, że pod przymusem i wijąc się z obrzydzenia Wertera wystawił również Mortier, wypożyczając z Monachium nieco zużytą produkcję. Jurel postanowił jednak zrobić to od nowa, reżyserię powierzając filmowcowi Benoît Jacquot. Poprowadzi spektakl Michel Plasson, a Wertera zaśpiewa znakomity Niemiec Jonas Kaufmann, najprzystojniejszy tenor na rynku. Potem wróci na scenę Pałacu Garniera brzydka produkcja Idomenea Mozarta w reżyserii Luca Bondiego, co może budzić wątpliwości w przeciwieństwie do obsady roli tytułowej swego pierwszego Mozarta. Do tego rolę piekielnie trudną zaśpiewa tu bowiem, znowu jeżeli wyzdrowieje, Rolando Villazón, a w roli Elektry wystąpi nieodłączna Anna Netrebko. Ciekawe tylko, jak sobie z tą bardzo trudną partyturą poradzi Emmanuel Aim. Cóż, zobaczymy.
Thank you.
Richard Croft i orkiestra barokowa z Fryburga, aria Idomenea z drugiego aktu opery Mozarta, fragment nowego jej nagrania, które prowadzi coraz bardziej zdenerwowany René Jacobs. Dla Nathalie Dessay Joël postanowił wystawić także w styczniu lunatyczkę Belliniego, a potem wznowić anonimowego i czteroaktowego Don Carlosa Verdiego w reżyserii Grahama Wicka. Typową praktyczną baryłeczkę do przechowywania gwiazd zbyt zajętych, by uczestniczyć w próbach. Wszystko od batuty po eboli pachnie tu luksusową rutyną, choć opera paryska do dzisiaj nie dochrapała się pełnej inscenizacji francuskiego oryginału tego dzieła, ale poczekajmy na następne sezony. Bo już w marcu premiera wysoce obiecująca. Początek nowej, pierwszej na scenie Bastylii produkcji Pierścienia Nibelunga Wagnera. Złoto Renu poprowadzi dyrektor muzyczny teatru Philippe Jordan, reżyseruje Günther Krämer. Walkiria przewidziana jest w maju, a pierwsi klienci na wszelki wypadek pewnie już stoją w kolejce do kasy. Hołd współczesności teatr złoży w marcu, wystawiając w Pałacu Garniera Fausta Filipa Fenelona, po czym na scenę Bastylii powróci jedno z arcydzieł operowych XX wieku, Billy Budd, Brittena w znanej tu i bardzo udanej produkcji Franceschi Zambello. Dyryguje Jeffrey Tate, a w roli Billiego nowy baryton Lucas Mitchum. W maju wznowienie cokolwiek już zużytych opowieści Hoffmana Roberta Carsena bez sensacji w obsadzie. Zobaczymy i usłyszymy natomiast, jak się powiedzie w czerwcu, całkiem nowa Pani Jeziora Rossiniego w reżyserii Luisa Pasquala pod dyrekcją Roberta Bado i Joyce Di Donato, nie w roli Malcolma wszelako, którego weźmie na siebie Daniela Barcelona, lecz w roli tytułowej. Na zakończenie sezonu powrót lisiczki, chytruski, janaczka niestety znów w nieprzytulnej Bastylii. Będą też 4 koncerty, w tym 3 dyrektora muzycznego Filipa Jordana i 1 Pierre Vouleza, gdzie wiecznie młody maestro poprowadzi utwory swego mistrza Oliviera Messiaen. Trzeba niestety dodać jeszcze jedno. Ani w kończącym się ostatnim sezonie Mortiera, ani w pierwszej połowie sezonu Joela, to znaczy w roku handlowskim, na scenie opery paryskiej nie pojawiła się dotąd i już nie pojawi ani jedna opera tego kompozytora. Do tego jednak Paryż ma inną scenę i salę koncertową, a mianowicie Théâtre des Champs-Élysées. Tam Handel królować będzie przez cały najbliższy sezon, choć głównie w wersji koncertowej, dzięki odwiedzinom różnych zespołów. Na scenę powróci tylko inscenizacja Semele autorstwa Davida McVicara sprzed 5 lat. Wówczas genialnie ją prowadził Minkowski. W czerwcu 2010 przejmie po nim pałeczkę Christophe Rousset. Z estrady natomiast zabrzmią 4 opery. Berenika, kolejna ofiara Alana Curtisa, Ezio, którego po Curtisie wskrzesi być może Attilio Cremonesi, Rinaldo pod dyrekcją Ottavia D'Antone oraz niespodziewany przebój sezonu Faramondo pod ognistą batutą Diego Fasolisa, z którym jego barokisti jeżdżą po całym świecie, ucząc nas, że nawet drugoplanową operę zagrać można tak, by się wydała arcydziełem. Max Emanuel Cencic i Marina Deliso, duet kończący drugi akt Faramonda Händla w nagraniu zespołu i barokisti pod dyrekcją Diego Fasolisa. Do usłyszenia.
RFI.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Et si nos sources sont taries, tous nos troupeaux vont périr l'un après l'autre. Là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord il nous faut parler avec Gringo. Tantôt, no.
terre sont les plus fertiles. C'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos barques, lorsque nous pêchions dans le lac, heureux, heureux, ils veulent construire un barrage. Et ils nous mettront dans des cages, là-haut, comme des corps.